serdecznie, nazywam się Michał Masłowski.
Mariusz Kanicki.
To są Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i w tym tygodniu będziemy mówili głównie o, wyjątkowo nie, o Japonii też powiemy, ale tylko troszeczkę powiemy o zmianach w statucie PKO BP. Tak, Mariusz, jako kolejna duża spółka ze Skarbu Państwa, która no, w której są jakieś różnego rodzaju sztuczki robione w statutach.
Tak, ograniczenie roli inwestorów w praktyce innych niż Skarb Państwa.
No to widać, że Skarb Państwa to jest zgodnie z tym przysłowiem. Próbuje zjeść ciastko i mieć dalej ciastko. Przekładając na giełdowe, próbuje sprzedać PKO BP i dalej mieć PKO BP. Tak jak sprzedał giełdę i dalej ma giełdę.
Tak. No właśnie, jest to tak, kolejny zapis, próba wprowadzenia zapisu analogicznego do tego, co funkcjonuje już w innych spółkach, między innymi w statucie giełdy papierów wartościowych. No i dyskutowaliśmy właśnie już jakiś czas temu o tym i wracamy do tej rozmowy.
Tak, tak, dobra. Zanim co, to jeszcze kilka ogłoszeń, tak między co teraz się u nas w SI dzieje. Po pierwsze chciałem Państwa tutaj powiadomić, że 2 kwietnia odbędzie się u nas we Wrocławiu kolejna edycja Wrocławskiego Dnia Inwestycji. Bardzo serdecznie zapraszam. To jest 2 kwietnia u nas we Wrocławiu. Byłoby nam miło, jakby Państwo, tutaj okoliczni, lokalni inwestorzy przybyli na tę konferencję.
Czego mogą się spodziewać?
Wiesz co, jeżeli chodzi o program, to na przykład będzie poświęcony tematyka rynku New Connect, będzie poświęcony troszkę analizy technicznej. Klasyczna lokalna konferencja w sobotę, 4-5 godzin, taki podstaw z edukacji oraz troszkę bieżącej analizy giełdowej.
Plus dyskusja.
No to na pewno, to podczas poprzednich, to były na poprzednich edycji wrocławskich, tego WDI, tak, Wrocławskiego Dnia Inwestycji, ten wie, że na pewno no, dyskusji zabraknąć nie może. To jest istotne. Co jeszcze chciałem powiedzieć, to jest tak, że mamy, jeżeli ktoś chce się zapisać na konferencję Wall Street, ale także chce spać w hotelu, to jest ostatni moment. To jest ostatni moment, bo wiem, że tych miejsc takich hotelowych, także można z pełnym zakwaterowaniem, wyżywieniem, to zostało, no z tego co mi przekazano, kilkanaście sztuk. Oczywiście później, po tym jak już no, te miejsca się skończą, będzie można zapisywać się cały czas na konferencję, ale będą to już miejsca bez wyżywienia, bez noclegu, także ktoś będzie musiał sobie na własną rękę organizować jakiś nocleg w Zakopanem. Również, że komuś zależy na tym, żeby być na miejscu, nie musi z tego hotelu wychodzić, móc, jak to moje ulubione powiedzenie, zejść w kapciach na wykłady, to jest ostatni moment. To teraz, bo najprawdopodobniej w ciągu tygodnia do 2 tygodni tych miejsc już nie będzie. Program konferencji, taki bardzo wstępny, jest już odsunięty na stronie. Tam proszę sobie zajrzeć, to jest na stronie www.wallstreet.org.pl i tam po prawej stronie jest nad zdjęciem Jody Napolego jest przycisk program. Można tam zajrzeć i teraz tak, program, te osoby, które jeżdżą na nasze konferencje no, okresowo, to wiedzą, że program zawsze mniej więcej na te 3 miesiące przed konferencją, tak jak jesteśmy teraz, jest w wersji, ja to użyję sformułowania informatycznego alfa, nawet nie beta, taka wersja alfa i ona i ten program co tydzień regularnie, on jest systematycznie update'owany, dochodzą kolejni wykładowcy, uzyskuje potwierdzenie od kolejnych osób, które zapraszamy i te osoby są sukcesywnie wpisywane do programu. Jak te osoby, które nas znają, to wiedzą, że czasami potrafi dojść atrakcyjny wykładowca na tydzień przed konferencją. Także proszę się nie martwić tym, że tam są jeszcze czasami troszkę pustych miejsc. Mogę tutaj zapewnić, to jest z całą pełną odpowiedzialnością, że program będzie pełny tak, do dnia konferencji. Także pustych miejsc nie będzie. Także to serdecznie zapraszamy www.wallstreet.org.pl i jeszcze chciałbym wspomnieć o czymś takim. Mamy teraz u nas na stronie troszkę taką pomoc dla inwestorów początkujących. Robimy coś takiego jak ranking książek giełdowych. Chodzi o to, że chcemy uzyskać od Państwa jakąś pomoc w tym, jakie książki Państwo polecają, jakie książki Państwo uważacie za najbardziej wartościowe i żeby móc później taki ranking opublikować. Mamy taką krótką ankietę u nas na stronie, żeby móc wypowiedzieć się na ten temat. No i też, jeżeli ktoś się wybiera na konferencję Wall Street, to wśród osób, które nam wypełnią tę ankietę, tam będą drobne upominki rozlosowane, między innymi tam widziałem, że są wśród nagród, są na przykład 50% rabat na udział w konferencji Wall Street lub profesjonalny inwestor, który będzie się no, gdzieś na jesieni. Także to serdecznie byśmy Państwa prosili. To jest w aktualności jedna z pierwszych pozycji, ten ranking książek giełdowych.
Wciąż pokazują się nowe wydawnictwa, nowe tematy, ale są pozycje, które się nie starzeją.
Które są nieśmiertelne, tak?
Dokładnie. No, chętnie poznamy razem z Państwem te opinie.
Tak, no, to są takie pozycje, nie wiem, w szczególności, które przez psychologii inwestowania, tak, no to one są ponadczasowe, tak, więc takie problemy, jak mieli inwestorzy w latach 80., to takie problemy mają teraz, tak samo pocą się przy tych notowaniach i tak dalej, tylko teraz pocą się w domu przed własnymi ekranami monitorów, a kiedyś czytając gazety z wynikami notowań. Także to pewne rzeczy się nie zmieniają, chociaż na przykład muszę powiedzieć, Mariu, że książki do analizy technicznej się zmieniają. Wiesz co, teraz jest bardzo popularne, są wiesz, na przykład notowania, w ogóle handel tym wysokich częstotliwości, różnego rodzaju systemy transakcyjne zdobywają popularność, które bazują już na notowaniach tickowych, a nie na minutowych czy tam godzinowych, prawda? Choćby dlatego, że są narzędzia. Tak, są szybkie komputery, jest dostęp online do danych, tak, coś, o czym, no nie wiem, 10 lat temu no było rzadkością.
Tak, biura też zaczynają umożliwiać inny sposób dostępu i budowania własnych zleceń, tak zwane zlecenia automatyczne, gdzie można...
Tak, to jest coraz bardziej popularne. Wiesz co, ja pamiętam, jak pisałem kiedyś dla siebie bardzo ważną pracę, to przeglądałem bardzo dużo książek z analizy technicznej i to były tak, książki, które w latach 90. ukazały się w Polsce, one, ich oryginały często ukazywały się w Stanach Zjednoczonych początek lat 90., końcówka 80., no i tam był rozdział, którego na przykład młodzi ludzie nie są w stanie teraz zrozumieć. Otwierasz książkę i tam były tak, wykresy. No dobrze, wykresy. Otwierasz taką książkę i tam jest tak. Żeby zacząć tworzyć wykresy, bierzemy papier milimetrowy, tak, gazetę z ostatnich kilku tygodni, się dali rysować. No wiesz, abstrakcja dla kogoś, jak ktoś teraz słyszy, że miałby zacząć rysować notowania.
Dla wątpliwości, czy czytać dalej, tak?
Tak, w ogóle co to jest, tak? Książki, dlatego tego typu rzeczy, książki z analizy technicznej troszkę się dezaktualizują, tak? One widać, że na przykład ta nieśmiertelna książka Analiza techniczna Murphy'ego, tak? Tak zwana Biblia analizy technicznej, to tam są fragmenty, które trzeba patrzeć. No powiedziałbym przez ten pryzmat tego, że to jest książka, której oryginał w latach 80. powstał. I to widać, prawda? I zupełnie inaczej czyta się książki jakiegoś Schwogera, które są już w latach 2004-2005 napisane, a zupełnie inaczej się czyta książki z lat 80.
No i powstają też narzędzia, które wcześniej raczej praktycznie ciężko było
do zastosowania.
Zastosować w tym swoim własnym we własnej pracy. A w tej chwili te narzędzia istnieją, są do nabycia, można je wykorzystywać.
Tak, albo te narzędzia na przykład są...
Dyskusje nad samą...
Mówisz, te narzędzia mogą być zaszyte w różnego rodzaju programach do analizy technicznej, które są dane tym klientom, tak? Podawane na tacy, gotowe. No kiedyś właśnie w latach, nie wiem, 80. czy początek 90. no nikt nie bazował na systemie, no nie wiem, jakiś tam wskaźnik RSI 10-minutowy, trzeba napisać dane 10-minutowych. No bo jak? Gdzie? No niemożliwe, prawda? Nie do policzenia. A dzisiaj to się po prostu samo rysuje, samo się wszystko liczy na ekranie komputera.
Nie wspominając o czasach, które może już teraz wydają się naprawdę bardzo odległe.
Pamiętamy, tak? Młodzi ludzie już nie pamiętają.
No dziękuję za przypomnienie, tak.
Co się obrażasz?
Chodziło o notowania jednolite. Kiedyś w ogóle nie. Notowania ciągłe były wprowadzone bodajże w 97 roku, jeśli dobrze pamiętam.
Przed, bo Warsaw w 99 chyba, tak? Z tego co kojarzę, albo jakoś tak, w okolicach kryzysu rosyjskiego.
To był przełom około... No.
Jakoś tak. Jeszcze przed 2000 rokiem był Warsaw i masz rację, tak, jest notowanie ciągłe. No też przypominam, że sesje giełdowe nie były na początku codziennie. Tak, to też... No ale dobra, zostawmy stare czasy, ale wracając do tych książek. Chodzi o to, że fajnie jest, bo to Państwo wiecie właśnie, jakie książki są dobre, jakie są złe, co się generalnie fajnie czyta. Bardzo prosimy o taką pomoc. Dobrze? To tyle więcej z takich spraw bieżących. Aha, nie, jeszcze jedna sprawa bieżąca, jeśli chodzi o portfel SEA, ale to się już wiąże ze sprawami, które się wydarzyły po drugiej stronie świata. Nie robimy korekt, nie dokupujemy nic do portfela SEA. W obecnym, no, nie ma, powiedziałbym bardzo delikatnie rzecz ujmując, dobrego nastroju do kupowania akcji. Kto ma wątpliwości, niech otworzy sobie jakieś notowania. To generalnie czerwone jest wszędzie. No ciężko się spodziewać, tak? Innego typu wydarzeń, tam, nie wiem, trzęsienie ziemi było, jakby katastrofa w gospodarce japońskiej jest faktem. Tak, ta elektrownia atomowa za sekundkę nie wiadomo, czy nie wybuchnie już tak naprawdę. Mogą być jakieś ogromne skażenia tam, nie wiem,
no to jest coś, co
prawie
co,
tam w zachodniej półkuli, prawda?
No nie dajemy rady ogarnąć ani ocenić. To ryzyko jakoś istnieje, jest dostrzegane przez wszystkich, mimo rozmaitych nowoczesnych zabezpieczeń. No nie można, no inwestorzy nie uznają, że można wzruszyć się ramionami, że wszystko jest.
No, tak, oczywiście, no, ale teraz też tak, że gospodarka jest globalna, prawda? No, może ktoś mógł zapytać, co nas interesuje to z punktu widzenia, nie wiem, koniunktury na giełdzie u nas w Grajdołku w Warszawie, tak? Co nas to interesuje? To, że po drugiej stronie świata było trzęsienie ziemi w Japonii. No właśnie, okazuje się, że jakby tej gospodarce globalnej interesuje nas dużo bardziej niż, nie wiem, 10-15 lat temu, tak? To przełożenie kryzysu w Japonii, który będzie, no to w ogóle nie ma się co oszukiwać, tak? Tam po kolei wszystkie firmy motoryzacyjne albo wstrzymują produkcję, albo ich dostawcy wstrzymują produkcję. No, no cudów nie ma, tak? A to jakby wpływ tego jest ogromny. Także no, Japonia, trzecia gospodarka świata po Chinach i po Stanach.
No dzisiaj się faktycznie nie da ocenić tego, co się tam wydarzy. Są głosy takie, które wskazują, że paradoksalnie może to wręcz pomóc gospodarce. Ale,
ciężko sobie to wyobrazić. Znaczy, bo Japonia to jest kraj, który się zmaga od kilkunastu, kilkudziesięciu lat z taką pełzającą recesją, prawda? Że oni wyżej niż w latach 80. to Nikkei nie jest do dzisiaj.
Także, tak, tak. Jeszcze... No, ale te wszystkie obawy oczywiście mają przełożenie nie tylko bezpośrednio na nasz rynek, ale na rynki na całym świecie. I może tutaj bardziej jest to przełożenie pośrednie.
Oczywiście, bo dzisiaj, to, że dzisiaj jest czerwono, u nas na giełdzie warszawskiej, to jest jakby efekt psychologiczny. Skoro cały świat spada, no to ciężko wyobrażać sobie, że my się utrzymamy, prawda? Że no to aż tak dobrze nie ma, ale jakby to przełożenie to jest jakby tak dyskontowanie przyszłości. Ten wpływ w gospodarce realnej na ten ewidentny krach gospodarczy w Japonii będzie, no przyjdzie kilka miesięcy. To musimy poczekać, aż on obiegnie świat, ale on będzie widoczny, tak? Że Japonia wyeksportuje mniej, to tam pół biedy, to akurat do gospodarki światowej, dużo mniej będzie importować. To jest bardzo ważne, bo po prostu ludzie będą mieli pieniędzy, nie ma produkcji i tak dalej.
To się odbija już też na cenach surowców.
A tak, no to surowce zawsze skaczą przy tego typu rzeczy, tak?
Ale właśnie w tej chwili podobno, przed chwilą, przepraszam, tak? Nie mogę zacytować, ale podobno mieć akurat taniało na przykład.
Tak, ale wiesz, to też ma problem.
Akurat jeśli chodzi o surowce, no właśnie Japonia jest importerem.
Przepraszam bardzo, to jest drugą stronę. Tak. To oni będą mniej produkować, to surowce powinny potanieć, ale to zawsze się odbija nie wiadomo dlaczego. Gdziekolwiek, gdzie by nie był kryzys na świecie, to złotówka drożeje. Tak, nie, czy tak drożeje, że złotówka traci na wartości. Traci na wartości, tak? Zwrotnie, bo już znowu jest frank po 3,17 czy coś takiego widziałem. No, gdzie by nie był kryzys na świecie? Czy wojna w Afryce, czy trzęsienie ziemi w Japonii, to jest krach na rynku złoty dolar, złoty euro. To po prostu nie wiem, jak to się dzieje. Także no to akurat tak jest. Dobrze, to czyli podsumowując, uznaliśmy, że w tym tygodniu, mając na uwadze, jaki jest ogólny, tak, powiedziałbym, sentyment do rynku akcji na rynkach światowych, w Polsce w szczególności, powstrzymujemy się od zakupów w naszym portfelu, czyli utrzymujemy status quo, to co jest. Porozmawiajmy w takim razie, przejdźmy do naszego głównego tematu, czyli zmiany w PKO BP, zmiany w statucie PKO BP, które są szykowane. Tak?
Szykowane.
Powiedz, Mariusz, na czym te zmiany będą polegać?
Jest akcjonariusz Skarb Państwa, zwrócił się do spółki o wprowadzenie do porządku najbliższego walnego zgromadzenia projektu zmian w statucie. Te zmiany polegają na tym, że mają być zostać ograniczone, możliwość wykonywania głosów ma być ograniczona do co najwyżej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
Skąd ja to znam?
To znaczy, jeżeli akcjonariusz jakiś posiada akcje, które wynikające wprost z liczb, mógłby, uprawniały go do powiedzmy 11 czy 20% głosów na walnym, to na tym walnym nie będzie mógł głosować tej nadwyżki ponad 10%.
I wyjątek jest jeden, Skarb Państwa.
Tak, no jakby na dzisiaj największym akcjonariuszem jest Skarb Państwa razem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
To oni mają chyba razem z BGK, z tego co ja kojarzę, ponad 50%, tak? Że Skarb Państwa 40 albo 41,
tak,
BGK około 10, czy 50 parę procent mają.
Tak, no i teraz oczywiście dyskusja.
Czy dobrze, czy źle?
Dobrze, czy źle.
Znaczy, rozumiem, że domyślam się, że tak analitycy piszą, prawda, że jakby ta zapowiedź tych zmian w statucie oznacza przygotowanie do tego, żeby Skarb Państwa będzie chciał troszkę tego PKO BP sprzedać.
Tak, a w związku z tym no, ten udział w głosach Nawalnym w normalnym trybie by się znacząco zmniejszył po sprzedaży przez Skarb Państwa większego pakietu. Natomiast no, Skarb Państwa w dalszym ciągu chce wykonywać dominującą rolę, odgrywać dominującą rolę w tej spółce.
Przypomnijmy, że podobny numer został zrobiony w statucie Giełdy Papierów Wartościowych, tylko że tam wszystko Skarb Państwa załatwił przed debiutem. Tak, zanim giełdy mieli jeszcze 98 sam z hakiem procent głosów, to wprowadzili właśnie podobny zapis, podobne ograniczenie do statutu, czyli też to, co mówisz, że ktoś ma więcej 10%, to i tak może wykonywać 10%, a chyba tam jeszcze jest uprzywilejowanie głosów Skarbu Państwa 2 do 1.
Tak, no w tej chwili jedynym akcjonariuszem, który przekracza 10% głosów Nawalnym w PKO jest Skarb Państwa, czyli można by powiedzieć, że nikt, na dzisiaj nikt nie zostanie mu obcięta jakby wstecz możliwość wykonywania tych głosów. Natomiast pytanie oczywiście dalej jest zasadne, czy w taki sposób można w spółce publicznej budować uprawnienia akcjonariatu, akcjonariuszy.
Wiesz co, to jest tak, moje zdanie jest mniej więcej takie, bo tu jak przejrzałem tutaj prasę dzisiejszą, to podobny jakby w PKN Orlen jest podobna sztuczka, tak, na giełdzie i w KGHM-ie, także i też tam są różnego rodzaju zapisy, no one są, wiadomo, w każdej z tych spółek różnie pokonstruowane, które ograniczają w różnego rodzaju sposób tych akcjonariuszy, nazwijmy ich mniejszościowych, tych dużych akcjonariuszy mniejszościowych, czyli różnego rodzaju fundusze i tak dalej. To, a powiedz mi jeszcze, Mariusz, takie zdanie, zanim powiem, jakie ja mam zdanie. Powiedz, bo to jeszcze ten zapis dotyczy tylko pojedynczego akcjonariusza, czy jak ktoś działa w porozumieniu, to też nie może wykonywać winy.
Jak najbardziej. Powstało w projekcie statutu, zmian w statucie, powstało określenie zgrupowanie, które mniej więcej sprowadza się do tego, że głosy spółek zależnych, dominujących, zresztą bardzo precyzyjnie wskazane, według jakich przepisów te definicje zależności i dominacji, skąd można wyprowadzać. I oprócz tego oczywiście porozumienia, które co do zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu. Jest zapisany szczegółowy mechanizm, w jaki sposób te głosy każdemu akcjonariuszowi działającemu w zgrupowaniu byłyby zmniejszane, czy w praktyce odbierane.
Jak to jest wyliczyć? No nie wiem, siada przedstawiciel jednego TFI, który ma 10%. Obok siada przedstawiciel, no nie ma żaden tak 10%, nawet załóżmy hipotetyczną sytuację. Siada obok niego przedstawiciel innego TFI, który też ma 10%. Tak? I jak nagle udowodnić, że oni działają w porozumieniu? I głosują tak samo.
No,
to razem mamy 20%, a głosują tak samo. No, i przewodniczący zebrania mówi: o, panowie, siedzicie obok siebie, wy na pewno działacie w porozumieniu. Wy nie możecie mieć 20%, tylko 10%.
No, muszę powiedzieć, że projekt statutu dosyć precyzyjnie na te wątpliwości odpowiada, w jaki to sposób ma się odbyć. Członkowie zarządu, członkowie rady nadzorczej i każdy akcjonariusz będzie uprawniony do zadania wprost pytania innemu akcjonariuszowi, czy jest w jakiś sposób zależny, czy dominujący i czy można wyprowadzać z tego obostrzenia odnośnie głosowania z akcji.
No wiesz, no, to jest generalnie nie do udowodnienia, nie? Bo zawsze może zadać Nawalnym, że przepraszam panowie, wy tam dwaj prezesi tutaj TFI, coś idzie obok siebie, działacie w porozumieniu? Oni tak nie.
No ja spodziewałem się, że te pytania zapadną znacznie wcześniej przed walem, więc ta możliwość weryfikacji będzie. Przypomnij, że spółka będzie dysponowała listą akcjonariuszy już znacznie wcześniej przed walem.
Dobrze. No i teraz zgodzić się, że to będzie problematyczne. Na razie oczywiście cały czas mówimy o hipotetycznych sytuacjach, bo nikt tam chyba się nawet nie zbliża do progu 10% w PKO BP, czy tam, nie wiem, w innych spółkach, o których dyskutowaliśmy, ale mogą być takie sytuacje. I Skarb Państwa, przepraszam za wyrażenie, zawsze będzie mógł perfidnie upitolić jakiś akcjonariuszy, zarzucając im, że oni działają w porozumieniu.
No ja bym zakładał raczej, że to nie jest skierowane tak naprawdę ten próg do OFE czy TFI, tylko do akcjonariusza, potencjalnego inwestora,
branżowego,
który no, chciałby przejąć rzeczywiście kontrolę.
No, się... no to dobrze, przykład Steffi był niedobry w takim razie, to zmieniam przykład. Siada przy sobie Santandera, Deutsche Banku i jeszcze jakiegoś, nie wiem czego, Citibanku. I każdy z nich ma po 10% i głosują tak samo.
No, ktoś tutaj by powiedział, przykro nam, tak? Przykro nam, ale
teraz, no właśnie,
macie obowiązek.
Ja tak tutaj...
kupiliście kilkadziesiąt procent akcji, macie obowiązek notyfikacyjny wynikający z ustawy o ofercie, bo to pozostaje absolutnie. Tak. Natomiast wygłosować można tylko z 10. Tak? No więc oczywiście, jest to kłoda pod nogi wszelkiemu, każdemu inwestorowi, który chciałby przejąć bank.
Właśnie, powiem tak, to teraz moim, nie wiem, jakie jest twoje zdanie, zaraz powiesz. Tutaj moje zdanie jest takie, że te zapisy są niedobre. Bo moje zdanie jest takie, jeżeli kogoś stać na tę jakąś spółkę, dużą, żeby kupił sobie 30% PKO BP, to kosmiczne pieniądze, tak? Jakieś miliardy złotych, nie wiem, jak to jest kapitalizacja PKO BP, to skoro kogoś stać i wykłada tyle pieniędzy na stół, tak, to powinien móc wykonywać prawo głosu z 30% PKO BP.
No, problem jest.
Bo to jest tak, ja rozumiem, bo to nie jest, patrz, gdyby te przepisy jakikolwiek sposób broniły drobnych akcjonariuszy, to bym tutaj jeszcze miał zdanie wyważone. A to nie jest obrona drobnych akcjonariuszy, to jest obrona stanu dominującego akcjonariusza Skarbu Państwa, który chciałby troszkę spuścić tego PKO BP na rynku, czy tam sprzedać w jakiejś ofercie, czy w pakietówce, wszystko jedno, zarobić pieniądze i nie stracić kontroli. Tak.
Zresztą tutaj w projekcie jest, że te zapisy, te obostrzenia obowiązują tak długo, jak Skarb Państwa będzie akcjonariuszem, uwaga, 5%, czyli może nawet zejść
do 5%.
Poniżej 10%. W statucie jakby te zapisy dalej obowiązują. Dopiero w momencie, kiedy Skarb Państwa będzie miał mniej niż 5%, te obostrzenia co do głosowania wyłącznie z 10% głosów przestają wiązać. Jak to oceniać? No, przypomnijmy, że jest wiele funduszy, łącznie z tym, że dobre praktyki inwestorów typu fundusze wskazują, że zawsze będą się wstrzymywać lub głosować przeciwko jakimkolwiek uchwałom, które uniemożliwiają bądź utrudniają, przepraszam bardzo, przejęcie kontroli nad spółką. Rynek publiczny jest po to, żeby ta kontrola
mogła przechodzić z rąk do rąk.
Tak, żeby
wiesz co, ja powiem tak, dla tych pozostałych akcjonariuszy, jakichś mniejszościowych czy Skarbu Państwa, to byłoby znakomicie, gdyby ktoś chciał przejąć kontrolę nad PKO BP. Wiesz dlaczego? Bo musiałby wyłożyć tak ogromne pieniądze, tyle kupować PKO BP, osiągnąć próg 33%, wezwanie i tak dalej, że ta cena byłaby dużo wyższa niż te 40 parę złotych, co jest teraz. Wiesz o co, to Skarb Państwa podwoiłby wartość swojego pakietu. Gdyby ktoś tam chciał kupować, przejmować, wiesz o co chodzi, nie?
To jednak spekulujemy.
Oczywiście spekulujemy, ale wyobraź sobie, co by się stało z kursem akcji takiego ogromnego, tak na skalę polską oczywiście, tak nieprawdopodobnie dużego banku jak PKO BP, gdyby ktoś chciał go przejąć w drodze drugiego przejęcia, że kupuje po kolei te akcje, dochodzi do progu, ogłasza wyzwanie i tak dalej.
No nie da się.
A teraz, przepraszam się bardzo, że dokończę, przy obecnym statucie nikt nawet nie podejmie takiej próby.
No i właśnie, czy to dobrze, czy źle, tak? Bez wątpienia, jeszcze raz podkreślmy, rynek publiczny jest po to, żeby była swoboda nie tylko co do pojedynczych akcji, ale również co do przejęcia kontroli nad spółkami. No. I tutaj,
jak ktoś wprowadza akcję spółkę na rynek publiczny, to się musi liczyć z tym, że będą akcje kupowali jego konkurenci, jacyś tak, bezpośredni, pośredni, czy rynkowi, czy jacyś finansowi, i będą mogli więcej tego kupowali, będą mieli coraz więcej do powiedzenia na walnym. To jest takie ryzyko, tak? Nie chcesz tego mieć, to nie wprowadzaj swojej spółki na giełdę.
Oczywiście trzeba brać pod uwagę konsekwencje, które się wiążą z uruchomieniem całej procedury i wprowadzeniem spółki do obrotu publicznego. Jednak muszę tu poruszyć pewien wątek.
Będziesz stawał, będziesz na nie odrębne.
Wątek... Jak to powiedzieć?
Polityczny
czy krajowy, patriotyczny?
W ten sposób. Gospodarczo-patriotyczny, tak?
Jest. Zresztą przypomnijmy, że tak naprawdę sprzedaż przez Skarb Państwa jest tutaj bardziej determinowana potrzebami budżetu niż faktycznym zainteresowaniem pozbycia się tych pakietów. Gdyby tej presji jednak nie było, zapewne udział Skarbu Państwa pozostałby dosyć wysoko. Czemu? No choćby z tego powodu, że jest to spółka dywidendowa, tak? Mhm, więc za każdym razem tutaj wszyscy akcjonariusze mogą liczyć na całkiem spore dywidendy. Te dywidendy są wypłacane. Można je faktycznie konsumować, a nie oczekiwać w dziesiątkach lat na wypłatę udziału w zyskach. Ale istnieją spółki na świecie, które są zdecydowanie państwowe. Zresztą prywatyzowały na przykład polskie spółki z kolei, tak? Jak pierwszy z brzegu Electricité de France, tak? Czy France Telecom. To oczywiście troszkę się pozmieniało.
A France Telecom jest państwową spółką tam rządu francuskiego, należy do rządu francuskiego?
Tak, w tej chwili jest znacznie spadł ten udział Skarbu Państwa francuskiego, ale w dalszym ciągu jest to zdecydowanie dominujący akcjonariusz. I wątek, który chciałbym poruszyć, no to jednak kwestia, w jaki sposób banki zapadają decyzje w centralach banków. W tej chwili znacznie ponad 70% kapitałów banków funkcjonujących w Polsce to są kapitały jednak zagraniczne. I w momencie, kiedy mamy do czynienia z jakąś, może złe słowo modą, ale z jakimś kierunkiem dominującym na światowych rynkach finansowych, pewne decyzje mają tendencję do tego, że są podejmowane jednak nie bezpośrednio, tak faktycznie, nie formalnie w Polsce, ale nieformalnie.
Nie, no to jest oczywiste, że w przypadku Brebanku to wiadomo, że w Niemczech, w przypadku BZWBK to teraz w Hiszpanii i tak dalej, no to cudów nie ma, tak? W przypadku Banku Handlowego w Stanach Zjednoczonych.
Tak, a tutaj ewentualnie pozostałby taka możliwość, pozostałaby jednak w kraju, że pewne... Że można by było liczyć na to, że nie podda się taki bank schematom, który obowiązuje gdzieś za granicą.
Chciałbyś tutaj prawie jak poseł opozycji przykuć się na schodach banku i powiedzieć, nie oddamy, nie rozsprzedajemy, nie tak, mary majątku narodowego w obce ręce.
Osobiście powiem, że nie widzę jakiegoś strasznego zagrożenia na tym, że jeżeli będzie jakiś wyjątek odnośnie tego kapitału.
Nie, wiesz co, powiem ci tak, ja też uważam, mam tutaj akurat tak kawałek mam zbieżnych poglądów, to znaczy, że jakieś tam kluczowe, najważniejsze przedsiębiorstwa no, mogły być prawie w dużej części w rękach Skarbu Państwa, tak? Że tam, no nie wiem, ten KGHM, to co, spółka dywidendowa, ona regularnie płaci dywidendę, to jest fajny zastrzyk do budżetu i tak dalej. Proszę, to nie sprzedawajcie tych akcji.
No, tylko dywidenda to jest strumień w ciągu wielu lat, tak? A tutaj mamy próbę ewentualnego skonsumowania jednorazowego.
Ja wiem, o co chodzi, że tak jak wiesz, jak już załóżmy, że PKO BP zostałoby kupione przez jakichś Niemców, Holendrów, Brytyjczyków, wiesz, Amerykanów czy Hiszpanów, to decyzje w PKO BP zapadałyby tam. Tak, po naszej zachodniej granicy.
Tego należałoby się spodziewać, bądźmy szczerzy.
Tak. No tak jest. Tak, pytanie, czy tak by były takie zyski po stałych bankach, to cudów nie ma, tak? Że wiadomo, kto rządzi PKS-a.
Mówiłeś wcześniej o tym, że to są ogromne sumy. No ogromne sumy, jeśli chodzi o rynek krajowy.
Polski, tak? Oczywiście. No.
W warunkach światowych jest, no jest naprawdę całe mnóstwo instytucji, które mogłyby sobie swobodnie pozwolić
się kupić
na zakup. Oczywiście zakup, przejęcie kontroli to nie jest tak prosto w sytuacji, zwłaszcza banków, tam rozmaite organy administracyjne musiałyby się wypowiedzieć, a to jest jeden z przyczynków możliwości ograniczenia jakoś tej zmiany.
Że ja się dobrze rozumiem. Czyli tak naprawdę, tak jak ja tutaj z całą stanowczością wypowiedziałem się przeciwko tego typu ograniczeniom, ja jestem za wolnym rynkiem.
Troszeczkę stoję tutaj, że się tak wyrażę, w rozkroku. I mam pewne wątpliwości co do jednoznacznego ustosunkowania się do tych propozycji. Też może zwróćmy uwagę na to, skąd się biorą te różne obawy odnośnie udziału Skarbu Państwa w spółkach. Tak? Mamy przykłady obawy o to, kto zostaje w Radzie Nadzorczej, kto zostanie w zarządzie, obawy co do karuzeli na stanowiskach. Kompetencji niektórych. Myślę, że to się jednak troszkę zmienia w ostatnich latach.
Tak zmienia się. W KGHM-ie chyba nie masz wątpliwości, że zarząd zmienia się co 4 lata.
teoretycznie, tak?
No i nie, praktycznie też tak się dzieje.
Mówisz o tym całym zarządzie.
Tak, tak.
No,
spółkę.
No nie, nie.
Ale tak jak jest wyjątkowo polityczną tą spółką. No, tam, no,
tak. Tak, natomiast jeśli to się nie przekłada na te obawy, nie przekładają się bezpośrednio na to, że spółka pokazuje słabe wyniki, słabo się rozwija, to po prostu ma mniejsze znaczenie, tak, odnośnie mm-hmm. tych.
Nie, no, nie, KGHM też mi się tak wydaje, że to jest na tyle już duża spółka z takim biznesem, który się w pewien sposób uniezależnia od decyzji politycznych. No ale to zostawmy spokojnie.
Bądźmy szczerzy, że w przypadku KGHM ono dominującą rolę odgrywa no, cena surowców.
Cena surowców, dokładnie. Na świecie. To, tak jest.
Tutaj akurat nie widzimy jakiegoś przełożenia na ograniczenie kosztów.
Jak się dałem, to KGHM minus 3 dzisiaj przed sekundką, pół godziny temu. No. Ale to może być to, co rozmawialiśmy na początku, tak? Że ten zawirowanie na rynkach surowcowych, mniejsze zapotrzebowanie Japonii i tak dalej. No,
korelacja kursu KGHM z ceną miedzi na świecie jest bardzo
wysoka,
silna.
Jest wysoka, także tak. Dobrze, proszę Państwa, no, jesteśmy bardzo ciekawi Państwa opinii na temat tego, czy warto chronić, no powiedziałbym tak, zapisami statutowymi tę rolę Skarbu Państwa w spółkach, czy też dać szansę inwestorom z zagranicy.
Tak, ja jeszcze może dopowiem te moje obawy odnośnie inwestorów zagranicznych w praktyce. Zwróćmy uwagę, że udział zagranicy w obrotach spółek na naszej giełdzie wzrasta, stale wzrasta. W tej chwili zbliży się już do połowy obrotów, wszystkich całkowitych obrotów na giełdzie.
Takie zwyczajowo 1/3, a teraz ma więcej.
Tak, tam były fluktuacje, ale wyraźnie w tej chwili to widać. Ten fundusz, kapitał zagraniczny, no, skupia się zdecydowanie na spółkach o największej kapitalizacji wchodzących w WIG20 czy umownie WIG30. I naprawdę ta łatwość mobilizacji tego kapitału jest tak duża, że nie ma tutaj problemów z przejęciem, z wyłożeniem kasy na przejęcie jakiejkolwiek spółki z naszej giełdy. Ja powoli, nie wiem, czy to się starzeje już po prostu, ale troszkę jednak te więcej ostrożności wykazuję co do wolności. Tak?
No dobrze, ja swoje zdanie mówiłem, że gdyby taki właśnie, już powtórzę, że gdyby taki duży akcjonariusz chciał sobie przejąć PKO BP, tak, KGHM, PKN Orlen i tak dalej, to musiałby tak dużo pieniędzy wyłożyć, ten kurs tak by skoczył przy takim przejęciu, że ci drobni akcjonariusze byliby zadowoleni. I Skarb Państwa też byłby zadowolony, bo ich pakiet też byłby warty w cudzysłowie odrobinę więcej niż jest teraz.
No ale ktoś inny by powiedział zaraz. Ja wolę, to jest moja stała lokata i ja chcę dywidendy w ciągu z najbliższych 20 lat.
Dobra, to jakby ktoś chciał usłyszeć naszego, to może sobie przewinąć teraz minus 20 minut i my jeszcze raz to wszystko powtórzymy. A, że to trzeba nie sprzedać akcji i tak dalej. Dobrze, to jesteśmy ciekawi Państwa opinii. To co robić? Zabezpieczać interes Skarbu Państwa w spółkach, czy dać pełną swobodę inwestorom za granicę. No bo to jest jednak taka dyskusja, to nie jest w żadnym z tych kierunków nie jest oczywisty moim zdaniem.
No, tak jak mówiliśmy. Sprawy są mocno dyskusyjne.
Okej, okay, to dziękuję Państwu serdecznie. To mam wrażenie, że przy następnym tego typu akcji, nie wiem, prywatyzacji, to tam w przyszłym roku będzie, znaczy w tym roku będzie prywatyzowane jeszcze.
No szykują się kopalnie, tak?
Tak, jakieś
niewykluczone. Węglowa,
tak, BGŻ.
Tak, i Katowicki Holding chyba, tak, węglowy.
Mhm, niewykluczone, że bank pocztowy. Mam wrażenie, że tego typu dyskusje będziemy powtarzać. Okej, dziękuję bardzo. To był podcast Echa Rynku. Nazywam się Michał Masłowski.
Mariusz Kanicki.
Do usłyszenia za tydzień.